Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witamy serdecznie. To 507 odcinek Jezus Podcastu. Long time no here, tak się mówi?
Chyba tak można. Nie wiem, czy oficjalnie, ale można tak się pobawić czasem językiem. Witają was Arlena Witt.
I Wojtek Wiman.
To my.
Wbrew pozorom, wbrew różnicy w nazwiskach, nadal małżeństwo.
Tak, to samo gospodarstwo domowe, jakby co.
To prawda. Witamy, ukłony, bardzo nam miło, że nas słyszycie.
Tak.
No i nie było nas w zeszłym tygodniu.
Nie było nas?
Nie
Gdzie
było
byliśmy?
Nas. Byliśmy, no ty to w ogóle byłaś gdzieś.
O, panie.
O!
Gdzie to ja byłam?
Czekaj, bo tu jest.
A!
Tam byłaś.
Tak, zaraz do tego dojdziemy, gdzie ja byłam w ogóle i po co, ale najpierw chciałabym się odnieść do kilku komentarzy pod poprzednim odcinkiem.
Oczywiście.
Na naszym forum.
Oczywiście.
Bo ja tutaj odważyłam się wreszcie coś napisać, co
Nie.
się spotkało z bardzo pozytywnym odzewem. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam mi zaserduszkowali mój post. A w poście znalazło się zdjęcie właśnie twojego Stream Decka.
Ach.
I tego, jak dzisiaj redaktor Orzech wygląda podczas nagrywania, gdyby ktoś się zastanawiał. I bardzo słusznie zostało skomentowane to, jak bardzo jest ten Orzech okurzony. Zgadzam się.
Okay,
nie
dobra.
Powinien być taki okurzony, ale nie chce nam się go umyć.
Biorę to na siebie.
Tak, ale też zadano pytanie, pan Kamil Stec zapytał, czy orzech ewoluuje co tydzień, czy jest tam więcej guzików niż 6? Ponieważ na zdjęciu znalazło się tylko 6. Więc my teraz bardzo chętnie przeczytamy treść wszystkich guzików z panem Orzeszkiem. Pan Wojtek przeczyta, proszę.
Bardzo proszę.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
To jest witam. Ale tak. Może nie będę puszczał wszystkich, ale tak, mamy witam. Mamy oczywiście, no to puszczę.
Dzisiaj.
Dzisiaj, no bo to bardzo ważne. Mamy nice, mamy nie wierzę. Thanks. Nie wiem, co powiedzieć. Ach. Ten ach,
to jest pierwszy.
Ach.
Dobrze opisane, prawda?
Bardzo dobrze.
Dokładnie to samo.
I to jest pierwszy ekran.
I to jest
a
właśnie pierwszy
ekranie?
Ekran, bo my w Stream Decku tam jest taki dotykowy ekran pod guzikami i ten dotykowy ekran działa na swipe. I tym swipe'em zmienia się jakby takie strony tych guzików. Jakby ich funkcja, możesz zapiąć do nich dużo różnych rzeczy. No i na drugiej stronie mamy haha, dobre. Po co to komu? Serio? Wow. Nie. Na grubo. A to jeszcze...
Na grubo.
O, no właśnie. No i oczywiście
pow.
Pow. I nie zapominajcie o nas. Czyli don't forget. I to są tak, mamy 8. I jeszcze mamy, proszę bardzo.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Na trzeciej stronie jest jeszcze pan Janusz.
Świętej pamięci. Bardzo dziękujemy
tak,
za
bardzo
to, że
dziękujemy.
Nam kiedyś nagrał właśnie to.
Dokładnie.
Tych kilka tekstów. On nam nagrał więcej tych tekstów, ale tutaj mamy zapiętych
mamy
chyba
trzy.
Tylko trzy. A on nagrał więcej, może odkopiemy te pozostałe.
No bo czubek
też.
I grubek już raczej nie pasuje.
No, no. Już nie. Znaczy jest nadal czubek i grubek
znaczy
w tym
jednej
składzie,
osobie teraz.
Ale właśnie w jednej osobie. Więc tak, to takie pytanie z forum. I co tu jeszcze miłe rzeczy ktoś napisał? A, że odcinek bardzo fajny. Wiem, czego mi brakowało w poprzednim, już to wcześniej ktoś pisał. Stopowania i trzymania na uwięzi Wojta, żeby nie robił dygresji do dygresji i nie płynął z tematem. Krótko jestem bardzo na tak, tu napisał pan Siwy, pozdrawiamy go serdecznie. Bo to było jeszcze odniesienie do tego, że wcześniej nagrałeś
tak.
sam odcinek, tak, a potem już jednak znowu przyszłam ja i przejęłam ten kanał.
Oczywiście.
Więc można było się przekonać, po co ja tu w ogóle jestem. Mordeusz napisał, jestem wciąż zdecydowanie na tak. W miłej atmosferze mam szansę dowiedzieć się o wiele więcej niż kiedyś z odcinków zdominowanych przez usługi maila czy apki notatek. Interesuję się zarówno technologią, jak i popkulturą, więc dla mnie to połączenie idealne.
No to wspaniale.
Tak. No a potem jeszcze tam takie dwie szpileczki się pojawiły, ale to że się
nie czytasz ich.
Odnosić do szpileczek, prawda?
Dobrze.
Bo jak ktoś mi chce napisać komplement przebrany za coś innego, no to przecież ja nie będę dziękować i całować po rączkach, prawda? Więc może następnym razem się bardziej postaracie, chłopaki. No a teraz możemy powiedzieć właśnie, gdzie to ja byłam chyba, nie?
No gdzieś ty była.
Gdzieś ty była. Ja sobie pojechałam w podróż służbową. Pierwszy raz, odkąd jestem mamą. Odważyłam się na taki krok i nie było mnie w domu aż dwie noce z rzędu. No tak, to było poważny krok. No, najpoważniejszy tak naprawdę dla naszego syna, który mocno to musiał przeżyć, bo jesteśmy po prostu bardzo związani ze sobą, a nasz prawie 4-letni syn potrzebuje, żeby mama go tuliła i w dzień, i w nocy. No ale daliście radę beze mnie, jakby dramatu nie było. Ale rzeczywiście jest to taki czas, kiedy jeszcze to się jakoś odbija na tych małych członkach rodziny, że mama wyjeżdża. No i wyjechałam sobie na Śląsk mój rodzinny, ponieważ dostałam zaproszenie z PUP-u, czyli byłam w PUP-ie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, gdzie obecnie pracuję. Moja koleżanka z podstawówki w takim marketingowym dziale kreatywnym i zaprosiła mnie, żebym opowiedziała o swojej działalności w sieci młodym osobom. Tam na sali siedzieli licealiści i studenci, i inni młodzi dorośli, po to, żeby ich trochę zachęcić do tego, że właśnie w sieci też można działać, pracować i zarabiać i po prostu sobie wesoło żyć. Więc ja tak trochę wesoło o tym swoim wesołym życiu opowiedziałam. Wszystkim się podobało. Dziewczyny w ostatnim rzędzie podobno nawet mówiły, że o Boże, już mi się tak strasznie chce siku, ale nie wychodzę, bo nie chcę nic przegapić. Podsłuchał tam pan zastępca dyrektora urzędu. I bardzo dobrze się bawiłam. Zwiedziłam stare kąty, odwiedziłam też moją rodzinę, której wcześniej nie mówiłam, że będę. Ale planowaliśmy właśnie wtedy, w związku z tym, że wyjeżdżam, że zrobimy tak, że ja nagram po prostu sama sobie coś od siebie.
Tak.
I ty nagrasz coś od siebie. Mm-hmm. Tak jak zresztą kiedyś robiliście z Orzechem w sytuacji różnych wyjazdów.
Przy jakichś takich większych wyjazdach, tak, rzeczywiście.
Tak, no i ja oczywiście się należycie wywiązałam.
Naturalnie.
No a tutaj pan Wojciech nie dowiózł. Ale no był to też bardzo trudny czas, tak trochę rodzinnie dla nas, więc stwierdziliśmy, że jest to wyjątkowa sytuacja. Jeżeli jeden tydzień odcinka nie będzie, to też świat się nie załamie i patrz, nie załamał się.
Znaczy, no, nasi słuchacze jeszcze chyba dychają jakoś.
No ktoś tam nas teraz słucha, te trzy osoby, wszystkie pozdrawiamy serdecznie.
Pewnie.
Czyli Siwego, Roberta, Norberta i kogo jeszcze?
Mateusza.
Tak, właśnie. Także
ale
wiemy,
tylko w połowie, bo tylko połowie pozytywny, połowicznie pozytywny był komentarz.
Tak, ale no mimo wszystko pozdrawiamy. I no w sumie tak stwierdziliśmy, że to jest taki temat, to co ja nagrałam wtedy w podróży, co może jeszcze wybrzmieć, mimo że już w tej podróży nie jestem. Więc możemy wam teraz puścić te kilka minutek.
Tak, zostawimy was na chwilę.
W klimacie śląskim.
A gdzie ty byłaś, jak to nagrywałaś?
Ja to nagrywałam w moim hotelu w Zabrzu.
Czyli byłaś w łóżku?
Nie byłam w łóżku, tylko siedziałam na krześle. Ubrana.
Tak, byłaś ubrana. No, okej, dobra. To, no to trudno. Tak sobie wyobraźcie to.
Tak, że Arlena siedzi w małym 12-metrowym pokoju hotelowym w Zabrzu, w centrum Zabrza. Być może podczas tego nagrania będzie słychać nawet dzwonienie dzwonu, bo tam w okolicy tego hotelu jest taki dzwon na wieży, który dzwoni co kwadrans.
Jesus.
No, co kwadrans. Ale może nie, może mi się jakoś udało między tymi dzwonkami wbić.
No zobaczymy. W każdym razie zapraszamy was teraz na chwilę. Spotkanie z Arleną, ale krótsze niż cały odcinek z Arleną.
Tak.
Żeby nie było. I niedługo wracamy.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki. Tym razem wyjazdowo. Nagrywamy więc dziś z Wojtem osobno. No cóż, były już takie sytuacje, że Orzeszek też gdzieś wybył i nagrywał, że tak powiem, z pola. Także ja też dzisiaj z pola, a właściwie z dworu, bo jestem na Śląsku. I co chciałam wam opowiedzieć? Przyjechałam tu pociągiem, w którym skorzystałam z aplikacji MVARS, o której nie wiedziałam wcześniej. To dopiero mój współprowadzący Wojciech W. o niej mi opowiedział. No więc ściągnęłam aplikację i chciałam ją przetestować. I powiem wam, że nie jest źle. To znaczy, ona nie jest zbyt piękna, ale ona nie musi być piękna. Ma działać. Instalujemy aplikację. Musimy jej niestety dać pozwolenie do korzystania z naszej lokalizacji. Pomimo tego, że z listy pociągów, które obsługują tę usługę, możemy sobie sami wybrać pociąg, którym aktualnie jedziemy. Nawet jest wyszukiwarka na górze, więc nie trzeba scrollować całej długiej listy.
Ale może to chroni przed tym, żeby ktoś nie robił sobie pranków, siedząc w domu i udając, że jedzie gdzieś tam na trasie Gdynia-Gliwice, tak jak ja wczoraj. No i wtedy, jak wybierzemy nasz konkretny pociąg, to pojawia nam się menu. I to dosłownie menu, czyli karta dań. W podziale na śniadania, przekąski, obiady, desery, dania dla dzieci, napoje gorące, napoje zimne i coś tam jeszcze, nie pamiętam co. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona dużym wyborem i jakością tych dań. No i oczywiście cenami. Bo na przykład ja sobie wzięłam sałatkę z mango i suszonymi pomidorami. I nie jest to danie, które można zbyt często spotkać w restauracjach. Bardzo na plus. Była mega smaczna. I przyszła do mnie w jakieś 15 minut i kosztowała niecałe 29 zł, więc uważam, że to bardzo dobry deal. Zapomniałam wprawdzie, że jako pasażerka pierwszej klasy mam również możliwość skorzystania z jakiegoś tam darmowego posiłku, ale w ramach tej listy, tej karty obowiązuje inny zestaw dań, także z tej sałatki nie mogłabym skorzystać, więc stwierdziłam, trudno, już zamówiłam przez tą apkę, zapłacę i sobie zjem to, co sobie sama wybrałam. Podajemy również numer naszego miejsca, czyli numer wagonu i numer miejsca, na którym siedzimy. No i czekamy. I obsługa nam przyniesie pod nos. Wybieramy sposób płatności. Można zapłacić tylko kartą lub gotówką. Ja wybrałam kartę. I płacimy dopiero w momencie, kiedy dostajemy jedzenie. Akurat pani, która mnie obsługiwała, po prostu przyniosła mi i zostawiła. I ja mówię, że chcę zapłacić. A ona mówi, tak, 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 to później. Także teoretycznie mogłabym zjeść i nie zapłacić. No ale ona była kobietą wielkiej wiary i słusznie, bo później ode mnie pobrała płatność i wszystko dobrze się skończyło. I naprawdę powiem wam, jestem pod wrażeniem. Bardzo jest to wygodne. Poczułam się nawet lepiej niż w restauracji, bo w restauracji to jeszcze nie korzystałam z apki, żeby zamówić jedzenie, żeby ktoś mi je przyniósł do stolika i żebym nie musiała podczas tego zamawiania gadać z żadnym człowiekiem. Tutaj myślę, że Orzeszek by to bardzo docenił. Także chyba mogę polecić tę aplikację. Na drogę powrotną do Warszawy wybrałam inny pociąg. Nie wiem w sumie, czy ten mój drugi pociąg będzie również ujęty tutaj w liście tej apki. Zobaczymy. W każdym razie w drodze tam skorzystałam i jestem bardzo zadowolona. A oprócz tego mogę się jeszcze z wami podzielić takimi refleksjami dotyczącymi wyjazdów służbowych, bo jestem właśnie na pierwszym swoim wyjeździe służbowym, odkąd pojawił się na świecie nasz syn. I traktuję ten wyjazd jako najwspanialsze dotychczas wakacje od 4 lat, bo mogę sobie od wszystkiego odpocząć. A to, że mam tam jakieś spotkanie zawodowe, że jestem sama w podróży, sama w hotelu, to są same plusy. To naprawdę minusów absolutnie nie ma. W ogóle nie jest mi smutno. Po prostu moja głowa odpoczywa i to jest fajne. Nawet mogłam się ładniej ubrać, umalować i uczesać, bo miałam na to czas. Ale pomijając, miałam mówić o technologii. Więc technologia, którą zabieram ze sobą, jest następująca. Zawsze zabieram ze sobą przedłużacz, ponieważ w hotelach gniazdka bywają w bardzo przypadkowych miejscach. Często trzeba gdzieś nurkować pod biurko, pod stolik, pod nie wiadomo co, żeby się do niego dostać. I często też tych gniazdek jest po prostu za mało. Więc zabieram przedłużacz, który nie tylko ma zwykłe gniazdkowe wejścia, ale również ma 2 wejścia USB, dzięki czemu ograniczam sobie trochę bagaż, bo zabieram tylko kabelki do ładowania. I biorę 2, dlatego że jeden jest taką ładowarką magnetyczną na AirPods czy na Apple Watcha, a drugi to jest mój kabelek, no jeszcze Lightning, ale ja mam stary telefon, bo ja mam jeszcze iPhone'a 12 Pro, który w tym roku skończy 4 lata, także myślę, że ta końcóweczka się niedługo zmieni w moim asortymencie. No i właśnie, zabieram 2 pary wygłuszających słuchawek, czyli AirPods Pro, których używam sobie, powiedzmy, poruszając się po mieście, kiedy jestem już tutaj na miejscu, czyli staram się spacerować, więc jak idę, to po prostu sobie słucham audiobooka. Natomiast w pociągu zakładam często moje duże słuchawki wygłuszające, czyli Bose, które też już mają swoje lata i nie są najnowszym modelem, ale cały czas świetnie działają i naprawdę wygłuszają świetnie. Jak zdarza się, że siedzę w nich całą podróż prawie, to potem ściągam je z uszu zaraz przed wysiadaniem z pociągu i jestem zdziwiona, że w takim hałasie wszyscy siedzieli, a ja sobie komfortowo siedziałam w ciszy. I co jeszcze mam? No mam Apple Watcha, wiadomo, który zawsze musi być naładowany zaraz, kiedy, zanim wyjdę z domu. Mam telefon, na którym teraz to nagrywam dla was, więc jest to równocześnie mój profesjonalny podcastowy sprzęt. I to jest chyba tyle. Aha nie, tym razem wziąłam jeszcze komputer. Ale nie wiedziałam, czy będzie mi potrzebny. Na razie jeszcze z niego nie korzystałam. Ale może będę musiała napisać jakiegoś pilnego maila albo po prostu wieczorem obejrzeć sobie film, który oczywiście mam ściągnięty do offline'u i absolutnie nie łączę się z hotelowym Wi-Fi. Wszystko robię na LTE. No jestem w dużym mieście, bo w mieście Zabrze, więc na szczęście tutaj internet szybki w mieście fruwa w powietrzu. I to już jest chyba tyle. Miałam wziąć czytnik, czyli Kindla, ale jednak zdecydowałam się na zwykłą papierową książkę. Ale to chyba dlatego, że po prostu czytam książkę aktualnie, która mnie bardzo interesuje. O proszę, jakie płynne przejście do kącika kulturalnego. Ha, ha. Jestem wprawdzie dopiero w połowie, ale już teraz mogę polecić książkę, którą aktualnie czytam i myślę, że będziecie nią zainteresowani, ponieważ wasze życie jest związane z ekranami i z technologią, a książka ma tytuł Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci autorstwa Magdaleny Bigaj. Bardzo dobra książka. Nie tylko mówiąca o tym, jak wprowadzać technologię i ekrany w życie dziecka i jak wprowadzać dziecko w świat technologii, ale też naprawdę skłania do mnóstwa refleksji dotyczących tego, jak sami korzystamy z ekranów, ile razy dziennie na przykład odblokowujemy telefon, do czego w ogóle go korzystamy, ile wynosi nasz czas ekranowy. No i potem jak to się zmienia i jak warto to zmienić, kiedy na świecie pojawia się dziecko. Również jest rozdział dotyczący na przykład publikowania wizerunku dziecka w internecie, związanych z tym zagrożeń, nadużywania ekranów przez przedszkolaki i jakie to ma konsekwencje dla ich rozwoju, dla zdrowia psychicznego, również dla emocji. No i nie doszłam jeszcze do kolejnych rozdziałów, które są przede mną, czyli na przykład życia nastolatków w sieci. Teraz jestem na rozdziale 4 pod tytułem Maluchy i dlaczego twoje dziecko uważa cię za największego fana Psiego Patrolu. Tego jeszcze nie wiem, my akurat Psiego Patrolu nie oglądamy, bo nie jest to bajka rekomendowana dla małych dzieci. Jest tam trochę za dużo wszystkiego powiedzmy. A przede mną jeszcze dwa rozdziały, czyli starszaki, zabawy na nowym trzepaku i nastolatki, koniec cyfrowej niewinności. A na końcu mamy również test higieny cyfrowej. I myślę, że higiena cyfrowa to coś, o czym warto pomyśleć w swoim życiu, niezależnie od wieku. Nie tylko w własnym życiu, ale również w życiu naszych dzieci. Jak przeczytam do końca, to może też jeszcze się podzielę jakąś refleksją z wami. No i myślę, że wystarczy taki raport z terenu, że tak powiem. Oddaję głos do studia.
No już jesteśmy po. Mam nadzieję, że było fajnie.
Szybko wróciliśmy do Warszawy. Już trochę nie pamiętam, co tam mówiłam, ale wy teraz pamiętacie, bo przed chwilą posłuchaliście. Tak. No i tak to właśnie było.
No, tak to było. A my przetrwaliśmy. Mężczyźni dają radę. Byliśmy twardzi i wróciłaś do nas, także spoko. No jest i przetestowane, wiemy, że jesteśmy w stanie przetrwać 3 dni mnie, tak. Bez ciebie.
Czyli mogę wyjeżdżać jakby co, w
Możesz.
Każdy weekend.
Okay. Oczywiście, bez przesady, ale jakieś tam parę weekendów w roku.
Tu nawet to nie był weekend tak naprawdę, to było od środy do piątku, przecież to był wyjazd służbowy, przypominam.
Tak jest, tak jest. Natomiast rzeczywiście, no ja nie ogarnąłem nagrania, niestety nie udało się to, ale też z wielu względów i chciałem dzisiaj trochę o tym opowiedzieć, bo myślę, że, bo będę mówił o swoim dziadku, dlatego że dziadek był bohaterem w niektórych odcinkach. Nie wiem, czy było ich kilka, czy był jeden, ale na pewno się pojawiał. To znaczy, wiem, że słuchacze wiedzą o moim dziadku i wiem, i tak sobie myślę, że właśnie powinien znaleźć się tutaj w jakiś sposób, zostawić jakiś ślad, myślę, bo to właśnie dzięki niemu tak naprawdę ja się w ogóle zainteresowałem komputerami, jakby, no bo to też były takie czasy, że jakby nowe technologie to głównie opierały się właśnie o tym, że no ktoś miał peceta w domu, nie? Albo nie wiem, no jakieś inne urządzenie. Chociaż ty pamiętam, że opowiadałaś, że miałaś Amigę jako pierwsze urządzenie takie?
Tak, Amiga to był mój pierwszy komputer.
No, no ale graliście głównie na nim, w sensie.
Ja nawet nie wiedziałam, że można na niej robić cokolwiek innego.
No właśnie, ja też no, nie, już nie pamiętam. No ale no tak, no ja miałem, moim pierwszym sprzętem takim czysto elektronicznym był właśnie pecet. I tego peceta dziadek kupił sam. Po jakiejś tam zniżce, bo sam pracował w ogóle w firmie, która wyposażała pecety. I on akurat miał taką śmieszną pracę, bo wybijał na taki jakiś, no, miał jakąś tam maszynę do wycinania blaszek. I on te blaszki wycinał w określony kształt. I to były blaszki, które, no tutaj uwaga dla pecetowców, bo jak ktoś ma Maca, to nawet nie wie, że takie rzeczy są potrzebne. Ale pecetowcy wiedzą, są takie blaszki, które zasłaniają z tyłu na obudowie jakby dopływ powietrza. Tak naprawdę zamykają dziury z tyłu, żeby nie leciał kurz do środka, do obudowy. A jeżeli chcemy, mamy kartę graficzną, czy jakieś inne peryferium, które wkładamy do złącza PCIe na płycie głównej, no to ono złącza wychodzi jakby na tył komputera. I właśnie wtedy trzeba taką blaszkę zdemontować, czasem ułamać nawet, bo one fabrycznie czasem są założone. Ale dziadek robił takie luźne blaszki, czyli można je było, jeżeli nie wiem, zmieniłaś pozycję na przykład jednego z peryferiów, to żeby zasłonić tą dziurę, to te blaszki się przykładało i przykręcało śrubką. Więc no, robił takie rzeczy, robił to wręcz masowo i całkiem nieźle na tym zarabiał. Więc to jakby był taki pierwszy też dla niego chyba spotkanie z technologią. I jakby to było to dzięki temu, że on ten komputer kupił, no to ja miałem narzędzie, którym mogłem już później robić dużo. W sensie ja jak
tylko komputer... A ile miałeś lat wtedy, jak ci dziadek kupił komputer?
O rany. Na pewno byłem w podstawówce jeszcze.
Tutaj musimy też zaznaczyć, że Wojt chodził 8 lat do podstawówki.
Tak, ja byłem ostatnim rocznikiem, który miał 8 lat, dokładnie. Więc ja myślę, że gdzieś tam, wiesz, no nie wiem, 6., 7. klasa, coś takiego. Mhm. Ale byłem młody, w takim sensie, wiesz. No i tam, wiesz, pierwsze gry komputerowe się pojawiły. Nauka języka angielskiego właśnie za pośrednictwem gier. No, komputer był u mnie maszyną, która uformowała mnie takiego, jakim dzisiaj jestem, myślę. Bo czy kontakt z innymi, korzystanie z internetu, pierwsze spotkanie z jakimiś hardkorowymi rzeczami w internecie, to też wszystko na tym komputerze się działo. Ale no tak właśnie było. I myślę, że w podcaście dziadek jeszcze się pojawił w innym, bo w tym kontekście się nie pojawił chyba, ale w innym kontekście myślę, że się pojawił, ale przypomnę, że ja pamiętam, że byłem z dziadka na maksa dumny, jak udało mu się przejść ze świata analogowego do cyfrowego w momencie, kiedy, bo mój dziadek rysował projekty, techniczne rysunki, jakichś tam agregatów prądotwórczych i to robił takie projekty dość zaawansowane, typu nie wiem, na przykład szpital potrzebuje agregatu i oni... Firma, w której dziadek pracował, ten agregat produkowała, składała do kupy. Oni decydowali o tym, gdzie ten agregat będzie stał, w jaki sposób będzie podłączony, wiesz, do reszty wszystkich urządzeń i tak dalej. Więc to też trzeba było wszystko narysować na planach. I dziadek właśnie takie plany tworzył, konstrukcyjne. No i na początku robił je na zwykłej sztaludze, normalnie ołówkiem. Miał ten taki specjalny duży podest, taki drewniany, gdzie wyrysowywał wszystko i opisywał. No ale przyszedł czas cyfryzacji, komputery stały się popularne, pojawiło się dużo programów, które to ogarniały. Pojawił się AutoCAD, no bo na nim akurat dziadek pracował. I ja pamiętam właśnie ten czas, kiedy dziadek uczył się komputera. W takim sensie, że uczył się obsługi komputera, uczył się obsługi tego programu. Wiem, że chodził na szkolenia normalnie, wiesz, w pracy. I pamiętam, że taką ogromną dumę, że dziadek no nie jest przecież najmłodszy, ale jeszcze ogarnął to wszystko i był w stanie pracować właśnie w formie już cyfrowej przez bardzo długi czas jeszcze. Nawet po emeryturze jeszcze go tam prosili o jakieś projekty, coś tam pan narysuje, coś ten, więc rzeczywiście był w tym dobry. No ale właśnie, mówię w czasie przeszłym, bo ten ostatni czas był trudny, dlatego że dziadek trafił do szpitala i no i zdrowie niestety go pokonało. I w zeszłą niedzielę, dzisiaj rozmawiamy w czwartek, no to w niedzielę dziadek zmarł. No i teraz jesteśmy w takim czasie właśnie pożegnania. I no, na pewno było to trudne, bo to był bardzo ważny człowiek dla mnie. Był dla mnie takim właściwie no, zastępcą ojca trochę, no bo ja nigdy nie miałem kontaktu z tatą. Więc no, przejął tą rolę na tyle, na ile mógł, na tyle, na ile potrafił. I myślę, że zrobił kawał dobrej roboty. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ja staram się jakoś przekazywać to dalej. I jest jedna rzecz, którą nie wiem, może to taka coś, co może zostanie też nie tylko ze mną, ale i z naszymi słuchaczami. Że pamiętam, że już jak leżał, bo my dużo rozmawialiśmy i to było akurat fajne, że mogliśmy pogadać jeszcze dziadek był przytomny i jakby umysł dalej funkcjonował, więc normalnie gadaliśmy, jak do niego przyjeżdżałem. I pamiętam ja naszą jedną rozmowę, że ja mu podziękowałem za to, że nauczył mnie, jak być dobrym człowiekiem. I to było bardzo wzruszające. Teraz też trochę mi się łamie głos, ale trudno, wyciągnijcie chusteczki, trudno. Niech to zostanie w eterze. I dziadek powiedział jedną taką fajną rzecz, że on przez całe życie się starał, żeby nikt przez niego nie płakał. To było fajne bardzo i ja mu powiedziałem, że udało ci się. Udało ci się i myślę, że udało ci się też to przekazać dalej. Więc ja będę się starał robić tak, żeby faktycznie jakby kontynuować ten taki szlachetny podejście do życia, bo uważam, że dobra w naszym tym świecie trudnym i czasem ciemnym jest zawsze za mało, więc trzeba je tworzyć samemu. I tak pomyślałem, że może nasi słuchacze też fajnie jakby pomyśleli o tym i nacisnęli na klawiaturze F to pay respects i może pomyśleli o tym, że warto być dobrym człowiekiem. Chciałem to zrobić i chciałem o tym opowiedzieć, dlatego że chcę, żeby po dziadku został jakiś ślad. I też tutaj, bo jakby był bohaterem i był częścią mojego życia dużą, więc no fajnie, żeby też istniał w tej przestrzeni i żebyście wy też wiedzieli, dlaczego ostatnio no tam nie było odcinka, nie, ale no, chodzi o to, że po prostu, że był też to trudniejszy czas właśnie dla nas wszystkich, dla naszej rodziny i nadal jeszcze jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie, ale wyjdziemy z tego na pewno. To też jest coś, co jest naturalną częścią naszego życia, że po prostu w którymś momencie odchodzą też nasi bliscy i musimy sobie jakoś z tym poradzić, nie? No ale naturalne jest też to, że no, śmierć drugiej osoby w rodzinie też oznacza, że trzeba niektóre rzeczy jakoś tam pozamykać i jakby my jesteśmy teraz w trakcie i no, to jest dość też trudne. Jest dużo rzeczy, o których na przykład nie zdawałem sobie sprawy, nie? Że kwestie spadkowe. Jak to ogarnąć, że to trzeba złożyć wniosek, że ktoś tam ten spadek przyjmuje w jakiś tam prosty sposób albo z dobrodziejstwem inwentarza. Jest tak dużo różnych rzeczy, które trzeba ogarnąć, ale też pod względem technologicznym jest kilka spraw. Typu no nie wiem, no trzeba zerwać umowy na przykład na, nie wiem, internet w mieszkaniu dziadka, czy na telefon dziadka i tu akurat wiem, bo już jestem po słowie z akurat dziadek miał też we Flexie umowę, no to tam jest po prostu mail, na który trzeba wysłać informację o tym, że chcemy zamknąć ten, czy zdezaktywować ten numer i że jakby no powodem jest oczywiście śmierć, no i się dołącza akt zgonu, żeby to wszystko tam poszło już formalnie. Ale na przykład są też kwestie takie czysto finansowe. I ja właśnie miałem taką, nie wiem, no to jest taka niby ciekawostka, ale ponieważ jeszcze jak już dziadek jeszcze był w szpitalu, no to tam dał mi dostępy do swojego konta, żeby w razie czego, żeby tam wykonywać opłaty za niego. No bo on nie bardzo miał już siłę, więc ja tam takie zwykłe rzeczy, za czynsz trzeba zapłacić, za gaz trzeba zapłacić, za prąd i tak dalej.
I to też myślę, że jest dosyć wyjątkowa sytuacja, bo nie zawsze się tak zdarza, że kiedy odchodzi jakaś osoba bliska, że jest ten czas, że ta osoba na przykład wie, że niedługo odejdzie, a jednocześnie jest na tyle jeszcze świadoma, sprawna umysłowo, intelektualnie i nawet fizycznie, żeby o tym porozmawiać. Więc tak. Wy też mieliście taką wyjątkową okazję, żeby nie tylko sobie po prostu pogadać o życiu, ale właśnie, żeby dziadek ci powiedział, jaki jest PIN do telefonu, albo jakie ma hasło do konta bankowego. I dzięki temu to wszystko stało się dużo łatwiejsze potem, że nie trzeba było tego rozszyfrowywać gdzieś albo dowiadywać się nie wiadomo skąd, a często w życiu po prostu śmierć bliskiej osoby przychodzi nagle i teraz no, jakoś trzeba się też w tym odnaleźć. I tu nie znasz haseł, nie znasz loginów, nie wiesz gdzie w ogóle, kto był zarejestrowany. I myślę, że tutaj o tyle no dziadek tak jak zawsze zresztą chciał się upewnić, że nikt nie będzie miał kłopotu. Nie? Że no, wszystkim po prostu ułatwi sprawę.
Ułatwić sprawę, dokładnie. No i rzeczywiście tam te kwestie z bankiem były takie, że tak, dostałem te loginy i przyjeżdżałem do dziadka do szpitala z komputerem, akceptowaliśmy wszystkie tam przelewy na jego telefonie, w aplikacji i tak dalej. No i to działało, ale w momencie, kiedy dziadek zmarł, no to ja mówię, okej. Okay, ale trzeba zapłacić za to mieszkanie przecież, no bo nie chcemy robić tam długów na koncie. Trzeba zapłacić za gaz, za prąd i tak dalej. No ale jak to zrobić? No bo w teorii mam dostęp i mam dziadka jeszcze telefon cały czas, który ma tą aplikację, ona jest aktywna, jakby tu się nic nie zmieniło. Mam jego komputer, na którym hasła są pozapisywane w przeglądarce, więc mogę się dostać i do poczty, mogę się dostać, wiesz, do różnych miejsc. No ale jak pamiętam, że musiałem, mieliśmy mieć środki na pogrzeb, nie? No i postanowiliśmy wspólnie z mamą, że po prostu skorzystamy ze środków zgromadzonych u dziadka na koncie, że po prostu weźmiemy od niego tą kasę, no i zapłacimy za pogrzeb. I zrobiłem sobie przelew i tak dalej, teraz akurat dzisiaj jak nagrywamy, to już zapłaciłem za to I ja dzwonię do mBanku, bo coś mnie tknęło. Jak robiłem ten przelew do siebie, to coś mówię, ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Czy ja robię coś nielegalnego przypadkiem? No bo właściwie loguję się na konto jako osoba zmarła, bo już jesteśmy po śmierci. Loguję się jako osoba zmarła i wykonuję jeszcze jakieś operacje. Wszystko niby jakby zgodnie z procedurą, bo aplikacja, tu wszystkie kody znam i tak dalej, więc jakby no funkcjonuje tak, jak funkcjonował dziadek. No ale to chyba jest nie w porządku. Więc zadzwoniłem do konsultanta, no i oni powiedzieli, a nie, jakby proszę jakby nie wykonywać żadnych operacji na tym koncie, no bo tak naprawdę no, te środki powinny być zablokowane de facto. Dopóki nie sprawa spadkowa nie tam osiągnie statusu zamkniętej, no to te środki są zablokowane, więc no i tam pytam, czy jak zrobiłem już ten przelew, to czy to jest okej, czy nie. No ja mówię, że no jak zgłosimy to przy zamykaniu konta, no to powinno być w porządku, ale po prostu żebyśmy pamiętali, żeby o tym powiedzieć. No bo wszystko jest w historii przecież. I wszystkie opłaty wykonane będą i są po dacie śmierci, więc no, w teorii ktoś tam wchodził na to konto, prawda? Więc no, to było takie zaskoczenie, że kurczę, no robię coś nielegalnego, a nawet sobie nie do końca zdaję z tego sprawę, chociaż na szczęście mnie tknęło i tam w odpowiednim momencie zatrzymaliśmy tutaj różne działania. Ale tak, no jest dużo wokół tego takich rzeczy, które są zupełnie nowe. Jakby, no bo wcześniej nigdy nie trzeba było tego robić, bo w zeszłym roku zmarła moja babcia, no to wszystko dziadek ogarniał wtedy, nie? A jeszcze dodatkowo dochodzą tak zwane ślady cyfrowe, o których tutaj jeszcze w ogóle nie dotknąłem tego tematu. No bo z jednej strony oczywiście zerwanie umów na internet czy jakieś takie rzeczy, no bo po prostu nie będą na razie wykorzystywane, no to jest dość oczywiste, ale kwestia zamknięcia na przykład maila, skasowania tego konta, no to mam się zalogować i jakby wyklikać jako osoba zmarła, znowu zgłosić zamknięcie konta, że ja już go nie potrzebuję, czy iść procedurą: dzień dobry państwu, jestem wnukiem, tutaj jest akt zgonu i proszę zamknąć to konto. No jakby
właśnie. A czemu mówisz o zamknięciu maila? Czy po prostu adres mailowy nie może przestać być używany i tyle?
Może oczywiście. I prawdopodobnie jak się nie logujesz na niego przez x tam miesięcy czy lat, to on może sam zostaje, wiesz, wyłączony.
W Gmailu wiem, że jest taka procedura, ale to też trzeba mieć włączoną taką funkcję. Ja ją chyba mam włączoną, że jeżeli się przez 2 miesiące chyba nie logujesz, to on ci wysyła wtedy maila takiego, czy na pewno jeszcze potrzebujesz tej skrzynki, a jeżeli się nie zalogujesz przez 3 miesiące, to wtedy wysyła maila do wskazanej przez ciebie osoby. I ja na przykład mam wypełniony taki formularz gdzieś tam i tam podałam ciebie jako tę osobę, więc jak ja się przez 3 miesiące nie zaloguję na maila, to wtedy ty dostaniesz maila o tym, że no, mnie nie było i może już mnie nie ma, nie wiem. I dostaniesz wtedy, jak tam potwierdzisz wszystko, co trzeba potwierdzić, dostaniesz wtedy też dostęp do tego maila. No, ale to się dzieje jakby samo, z automatu, po upłynięciu tego czasu.
Nie? A to taki krótki czas ustawiłaś.
Dość. Ja nie pamiętam, czy ja miałam wpływ na to, jaki to będzie czas. Wydaje mi się, że to tak było z góry narzucone.
Oczywiście. No jak korzystasz z telefonu chociażby, no to jesteś cały czas zalogowana i on nawet jak jednego maila wejdziesz do aplikacji, to już jakby odświeżasz ten czas, więc to jakby przypadek tu nie zadziała. To faktycznie no musiałoby być, nie wiem, coś się wydarzyć, żeby się nie zalogowała na to konto przez 2 czy 3 miesiące, nie? Ale tak, no jest, no tak, maile to jest jedna rzecz, to może wygasną same, może trzeba zgłosić, może nie, ale konta social mediowe, bo dziadek miał jakieś tam na przykład konto chyba na Facebooku nawet, nie? Nawet nie mam pewności, czy jesteśmy w znajomych, ale będę musiał to sprawdzić, no ale to też wypadałoby zamknąć, nie? I wiem, że Facebook akurat tą procedurę ma i ma nawet taki... możliwość ustawienia konta jako konto osoby zmarłej, no i jakby wtedy jakby wszystko jest chyba wyszarzone, tam chyba nie wiem, czy da się pisać jakieś na wallu tej osoby jakieś rzeczy, czy nie, ale no jakby generalnie taki status jest. No bo pytasz, czy trzeba? Trzeba niekoniecznie, ale myślę, że to jest też, no właśnie, to zależy oczywiście do czego dana osoba używała jakby swojego cyfrowego ja. Czy była aktywna, wiesz, w social mediach jakoś wyjątkowo, czy nie. I czy chce, żeby to zostało, czy nie. No to też jest pewnie jakaś kwestia do ustalenia. No bo to z tym będziemy się my mierzyć na przykład, wiesz, za nie wiem, x lat. Że będziemy się zastanawiać, czy w testamencie powinniśmy zapisać, co powinno się wydarzyć z nami w wersji cyfrowej. Nie? Czyli czy te konta zostawić, czy te konta zamknąć, czy skasować treści, czy nie kasować, czy zostawić właśnie taki ślad, że ta osoba istniała, żyła kiedyś i miała takie, a nie inne życie. Czy może właśnie wszystko, wiesz... totalna atomówka i kasujemy absolutnie wszystko. I cały ślad o tej osobie ze wszystkich możliwych miejsc.
Myślę, że wiele tych kont po prostu zostaje, bo nie każdy też ma dostęp do właśnie kontów. Do kont... przejęzyczenie szukaliście, proszę bardzo, jest. do kont w mediach społecznościowych bliskich osób. Raczej nie dzielimy się hasłami, loginami i tak dalej. Jakieś jeszcze przecież jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe i tak dalej. Tak. Potem już ten telefon nie działa, to już nie ma gdzie otrzymać tego hasła czy tam kodu.
Dokładnie.
Więc one po prostu w taki naturalny sposób już sobie tam gdzieś są w przestrzeni. Mhm. Tak samo przecież jak spojrzymy na profile różnych znanych osób, celebrytów, którzy już zmarli. Mhm. Z takich ostatnich to na przykład Matthew Perry, czyli aktor znany z Przyjaciół. No to przecież tam nadal jakby istnieje to konto i widzimy jakby co napisał jako ostatnie, jaki tam tweet był, czy jaki post na Instagramie i to sobie jest. Może kiedyś same te serwisy społecznościowe wprowadzą jakieś takie procedury, gdzie zaczną kasować konta, które nie były aktywne i używane od x czasu. Na przykład od roku, czy od 5 lat. A może nie, może im zależy na tym, żeby je trzymać, bo wtedy mogą powiedzieć, że mają większą liczbę kont, nie? Teoretycznie.
No i mają świetne SEO.
Tak, że zawsze można tą osobę wyszukać. Trudne to są decyzje, można na to różnie spojrzeć tak naprawdę. Czy to powinno nadal tam widnieć, czy nie. Z drugiej strony w świecie rzeczywistym też zostawiamy jakieś tam ślady po sobie. Jedne mniej trwałe, drugie bardziej, nie? I raczej się ich nie kasuje, no nie wiem. Mam nadzieję, że jak ja umrę, to nikt nie spali wszystkich moich książek. Tej pani to tu nigdy nie było. No ale wiadomo, jak historia jest bardzo niesprawiedliwa, jeśli chodzi o utrwalanie tego, kto się w niej zasłużył, a kto nie. Jakoś tak te losy same się czasami decydują, więc zobaczymy.
Jasne. I tak najważniejsze jakby to, co zostaje w naszej pamięci najbliższych, a to czy tam, wiesz, obserwatorzy, nie wiem, no dostaną jakieś info, czy będą mieli dostęp właśnie do tych treści, czy nie, no to już jest tam drugorzędne.
Na pewno ważne jest to z perspektywy bezpieczeństwa, czyli żeby ktoś na przykład nie zechciał wykorzystać potem danych takiej zmarłej osoby, czy podawać się za nią. Więc,
no właśnie, bo to jest pożywka, nie?
Tak, więc może to by było potrzebne, żeby jednak jakoś gdzieś oficjalnie oznaczyć, że nawet jeśli to konto istnieje, no to ta osoba już nie żyje i wtedy przynajmniej wiadomo, że no sorry, ale no już nie jesteś tym człowiekiem, nie? Za którego się podajesz, bo używasz cudzych danych.
No bo to w przypadku celebrytów to jest dość, no bo sam ogłoszenia o śmierci się pojawiają, media o tym piszą, no to taki serwis no, ma bezpośredni dostęp do informacji, że okej, no to konto no najprawdopodobniej już jakby nie będzie miało nowych treści. Chociaż zdarzają się, ja widziałem jakieś takie konta, że one jakby dalej żyją, tylko że na przykład, nie wiem, czy to rodzina wrzuca jakieś cytaty tej osoby, żeby jakoś przedłużyć, wiesz, to cyfrowe życie, czy po prostu skorzystać z tego medium do jakby podtrzymania tego wspomnienia o tej osobie.
Tak, tej pamięci. No, najczęściej to chyba się spotykam z taką praktyką, że rzeczywiście ktoś później w imieniu tej osoby pisze takie pożegnanie albo raczej informację o tym, ogłoszenie, komunikat, że właśnie ta osoba zmarła i że dziękujemy za wsparcie, tak w imieniu bardziej rodziny i bliskich. No może widziałam kiedyś, żeby ktoś jakoś tak wrzucał kolejne rzeczy, ale nie do końca chyba mi się to wydaje fair, że się publikuje tak jakby, no może nie w imieniu nawet, bo to przecież nie jest wprowadzanie w błąd, że ta osoba żyje,
nie,
ale jakoś
tak
używając chyba używanie jest, myślę,
no właśnie,
słowem.
Ja też powiedziałem wykorzystać i to też jakby to słowo chyba dobrze oddaje to, że to w pewnym sensie wykorzystujesz zasięg tego miejsca.
Tak, wizerunek.
Do czegoś.
Dobre imię. No. Chyba tak nie powinno być jednak.
Też mi się wydaje, w sensie, że chyba lepiej by było. Gdybym miał wybierać, to bym chciał, żeby po prostu było oznaczone dość jasno, że to konto jest już martwe. Ale chyba nie chciałbym kasować treści. W sensie, żeby ktoś na przykład skasował treści, które ja wrzucałem.
Myślę, najprawdopodobniejszym rozwiązaniem będzie, tak myślę, to, że po prostu to systemowo zostanie jakoś usunięte.
Możliwe,
właśnie konta nieaktywne od bardzo długiego czasu będą usuwane. Zobaczymy. No, wiadomo, coraz więcej będzie ludzi, jakby kont w mediach społecznościowych, ludzi, którzy nie żyją. Więc no, czy pytanie, czy jest sens to utrzymywać, czy trzymać te serwery i płacić za nie, no i zużywać ten prąd i tak dalej. No, to nawet może się w takiej dużej skali okazać po prostu nieekonomiczne i nieekologiczne.
Mhm. A ciekawe, ciekawe. Ciekawe właśnie, czy wejdzie ten jakiś taki automat, no bo naturalnie w dużej części serwisów społecznościowych procedura na to jakaś jest. Jak się rodzina zgłosi, tam wiesz, przedstawi faktycznie dowody na to, że dana osoba już nie żyje, no to jakby jest jakaś procedura, która właśnie coś się z tym kątem dzieje, pewnie zależnie od społecznościówki, coś innego. No ale tak, no jest wokół tego dużo rzeczy, o których trzeba pomyśleć, o których się nigdy nie myślało wcześniej, nie? I to właśnie ten czas teraz mi otworzył oczy na dużo takich, no też formalności, jakieś załatwianie w zakładzie pogrzebowym rzeczy. Akurat to jest, zakłady pogrzebowe to jest takie, odkryłem to właśnie teraz, że są takie miejsca, które są... miło się tam załatwia. Bo ich celem też jest to, żeby osoby w tak trudnym czasie czuły się zaopiekowane, czuły, że nie muszą podejmować za dużo decyzji, bo podejmowanie decyzji w tak trudnym czasie jest też trudne. Więc no ja mam takie raczej pozytywne doświadczenia z tego, z kontaktu z nimi, z tego, jak oni te rzeczy wszystkie ogarniają, bo widzę, że są bardzo rzetelni, robią notatki wszystkiego, co ja im tam przekazuję, i naprawdę to jest jak na no, niefajne okoliczności, to załatwianie tego jest w miarę bezbolesne, i myślę, że to jest taki klucz, nie? No, więc tak to życie wygląda teraz i jeszcze chwilę będzie wyglądało, ale dajemy radę. Jakoś sobie musimy z tym wszystkim poradzić. To też jest jakaś naturalna część życia i prędzej czy później każdy z nas pewnie będzie musiał się zmierzyć ze śmiercią bliskiej osoby na pewno i jakoś to wszystko ogarnąć. Także pamiętajmy o nich. Myślę, że chcę, żeby właśnie dziadzio był obecny tutaj też w formie takiej cyfrowej, głosowej. Nawet myślałem jeszcze zanim trafił do szpitala, ale niestety było już za późno, żeby go zachęcić, że może byśmy nagrali coś razem. Nagramy coś razem, wierzę. Ale nie zdążyliśmy. Już po prostu się wszystko tam trafił do szpitala, już później nie było okazji. Także chociaż o nim wspomnę, więc nie będzie tutaj z nami. A tymczasem przechodzimy do lżejszego tematu, ponieważ moja współprowadząca przygotowała dzisiaj kącik.
Pamiętasz, jak on się nazywa, ten kącik?
Trochę techniki.
Wow!
No, widzisz?
Brawo! Błyskotliwość. W 2 miesiącach to pamiętałeś, super. Mhm. Rzeczy samej. Trochę techniki. Mam dla was znowu taką prostą rzecz, którą odkryłam właśnie podczas mojego wyjazdu. Mhm. A będę mówić o zdjęciach w iPhonie, a konkretnie dotyczy to lokalizacji zdjęcia.
Okej.
Ja mam włączoną lokalizację przy robieniu zdjęć, jakoś mi to w głowie uporządkowuje, gdzie jakie zdjęcie zostało wykonane. Czasami nawet zdarza mi się, że szukam zdjęcia po lokalizacji.
Ja to mam tak samo.
Bo pamiętam, że to było w Barcelonie, więc jakby po dacie byłoby mi trudniej.
Jasne.
Ale wchodzę sobie w mapkę tam w zdjęciach i poszukuję właśnie przez lokalizację i to mi jakoś ułatwia. Ja w ogóle mam taką potrzebę geograficzną w głowie. W sensie ja lubię wiedzieć, kto się gdzie znajduje na przykład. Kto gdzie mieszka, jak poznaje kogoś nowego. Nie chodzi mi o konkretny adres, tylko na przykład jakoś tak potrafię sobie tą osobę wyobrazić w czasoprzestrzeni, a bardziej w przestrzeni chyba. Mhm. Że jak poznaję kogoś nowego, na przykład w internecie, rozmawiamy, to ja bym chciała wiedzieć, gdzie ta osoba fizycznie jest. Bo dopóki nie wiem, to tak mi się wydaje, że ten ktoś jest w kosmosie. Mm-hmm. A jak mi powie na przykład, że mieszkam w Krakowie albo w Warszawie, nie wiem, na Pradze, to ja jakoś tak jestem spokojniejsza, że ja wiem, gdzie ta osoba fizycznie jest.
Ciekawe.
Jest to dziwne może,
ciekawe,
ale tak mam. I właśnie z tego powodu ważne jest dla mnie, że zdjęcia, które robię, są też oczywiście w moim zbiorze, a nie publicznie oznaczone pod względem lokalizacji.
Ja też mam to włączone jakby co.
Dodam też przy okazji, że kiedy udostępniam jakiekolwiek zdjęcie w internecie, to nigdy nie podaję lokalizacji tego zdjęcia. Wiadomo, że no, czasami na tym zdjęciu jest coś, po czym można poznać, gdzie to jest, no bo jak zrobię zdjęcie Pałacu Kultury, to trudno się pomylić.
Wiadomo.
Ale raczej mam na myśli, że po pierwsze w czasie rzeczywistym nigdy nie udostępniam, gdzie jestem, a po drugie właśnie nie chcę, żeby w takiej strefie publicznej, dostępnej dla każdego, była jakaś informacja o mojej lokalizacji. Więc mówię teraz o lokalizacji jakby takiej wewnętrznej, w telefonie.
No w rolce aparatu.
W rolce aparatu, tak. No i odkryłam właśnie taką rzecz, ponieważ kiedy ja robię zdjęcia swoim telefonem, no to tam się zapisuje ta lokalizacja, bo chcę i lubię. Ale zdarza się, że na przykład ktoś mi zrobi zdjęcie i mi potem je przyśle. Mm-hmm. Teraz nie każdy ma iPhone'a, nie każdy ma włączoną lokalizację w tym telefonie i tak dalej. Mm-hmm. Więc na przykład, kiedy byłam właśnie w Zabrzu i odwiedziłam mojego brata i jego rodzinę, moja bratowa zrobiła mi bardzo fajne zdjęcie, które chciałam sobie zachować. Potem mi je przysłała na Messengerze, więc no to już po prostu było gołe zdjęcie. Nie dość, że mi się nie zapisuje w nim data i godzina zrobienia zdjęcia.
Czyli wszystkie metadane
właściwie
się
wszystko
wysypały.
Stracone, tak. A ja akurat to lubię w zdjęciu mieć. Więc tak, o ile datę i godzinę łatwo sobie mogłam uzupełnić, bo kiedy wchodzę w to zdjęcie w galerii i przesunę palcem w górę, to tam mamy zawsze jakąś tam datę i godzinę, ale mamy również opcję skoryguj. I tam można wejść i wtedy sobie wpisać dowolną datę i dowolną godzinę, jaka nam pasuje.
Okay.
Na górze wtedy widzimy oryginał, taki wyszerzony, a na dole skorygowane, czyli to, co sobie sami wybierzemy. Ja czasami używam tej funkcji nawet, że tak powiem, nielegalnie, ponieważ zdarza się, że publikuję na przykład rolki czy jakieś krótkie filmy, na przykład na Instagramie, które stworzyłam miesiąc temu, czy dwa miesiące temu. I teraz, jak ja to sobie na przykład pobiorę na swój telefon, załóżmy z Dropboxa, no to on mi pokazuje datę utworzenia tego materiału.
No tak.
I jeżeli ja chcę go potem na przykład wrzucić na Instagram, a na Instagramie widzę zawsze ostatnie, no to muszę tam grzebać. Więc ja robię tak, że ściągam sobie z Dropboxa to do swojej galerii zdjęć, wchodzę w to zdjęcie, czy w ten film, koryguję właśnie tę datę i godzinę na teraz. I żałuję, że nie ma w ogóle takiego przycisku teraz.
Teraz, no tak.
Powinien być, więc ja muszę zawsze sprawdzić, która jest godzina, żeby wiedzieć, że to teraz ma być. I wtedy już ten film czy to zdjęcie rzeczywiście jest w mojej galerii jako najnowszy.
No tak.
Więc jak go wrzucam na Instagram, to on się pokazuje jako pierwszy i nie muszę go szukać. Ale nie o tym, bo o ile korygowanie tej daty i godziny to też jest spoko, ale mamy właśnie jeszcze dodawanie tego miejsca. I teraz, jak mamy zdjęcie, które nie ma żadnej lokalizacji, to możemy znowu przesunąć palcem w górę i tam na dole pojawia się taki przycisk dodaj miejsce. Kiedy go klikniemy, pojawia nam się takie pole, powiedzmy, wyszukiwarki, gdzie można wpisać adres.
No tak.
Tylko, że ten adres trzeba znać. A jak ja byłam u mojego brata na działce, gdzieś tam dookoła łąki, pola i no tylko tak. Znajomi i krewni królika, to miejsce nawet nie ma żadnego konkretnego adresu. I zupełnie przez przypadek odkryłam, że można skopiować tę lokalizację z innego zdjęcia i wkleić w inne. I odkryłam to przypadkiem dlatego, że nie ma takiego przycisku.
Aha.
Tutaj nie ma takiej opcji,
no.
Więc nawet nie wiedziałam, że tak się da. Ale kiedy weszłam właśnie w inne zdjęcie, które zostało zrobione no, właściwie minuty wcześniej, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie lokalizacja jest, czyli kiedy przesuniemy takie zdjęcie do góry, to na dole widzimy mapkę.
Tak.
To właśnie na tą mapkę przytrzymujemy palcem i wtedy nam się pojawia kopiuj miejsce.
Wow.
Klikamy kopiuj miejsce i wchodzimy w to zdjęcie, gdzie tej lokalizacji nie ma i chcemy je wkleić. I wtedy nie mając właśnie tego miejsca, czyli nie mając tej mapki, tylko tam jest ten przycisk dodaj miejsce.
Jasne.
To ten tekst dodaj miejsce przytrzymujemy palcem. I wtedy nam się pojawia wklej albo wklej miejsce, bo już nie pamiętam, zaraz zobaczę, jakie tutaj mam zdjęcie bez lokalizacji. Oto, przytrzymuję, dodaj miejsce. Tak, wklej miejsce się pojawia. I tym samym to nowe zdjęcie ma taką samą lokalizację, jak to, z którego skopiowaliśmy. Uważam, że to jest genialne, że tak się da, tylko szkoda, że no to jest takie ukryte.
Ja myślę, że w ogóle w iOS-ie jest bardzo dużo takich rzeczy, które są poukrywane pod dłuższym przytrzymaniem właśnie. Kiedyś był w starszych telefonach był ten Force Touch, nie wiem czy pamiętasz, że jak się mocno przytrzymało i docisnęło palec do ekranu, to wtedy pojawiało się dodatkowe jakieś menu czasem, więc i nawet mieliśmy o tym odcinek Jesłosa, że właśnie jakby no szkoda, że nie ma takiego, no nie wiem, szkolenia trzeba robić z tego, wiesz, jakby co jeszcze w systemie jest możliwe, czego możemy nawet nie wiedzieć. I ja w życiu bym nie pomyślał, że można... bo to, że dodać lokalizację po adresie, okej. Okay. Jakby prawdopodobnie no, dotarłbym do tego, no bo jak mam napis dodaj miejsce, no to jest oczywiste. Jak jest wyszukiwarka, no to wpisuję adres i dzięki. Ale że można skopiować te dane i zakładam, że on pewnie bierze już wtedy bardzo dokładny ten, tą lokalizację po...
Po GPS-ie.
Po GPS-ie, nie? Więc jakby faktycznie mamy dopisane to zdjęcie do pozostałych z tego miejsca, więc no fajne odkrycie.
No, też tego nie wiedziałeś.
Nie wiedziałem. No bo aż tak, wiesz, długo nie grzebię w zdjęciach, nie? To też był...
No, ja tak lubię właśnie pogrzebać, no. Ja tak lubię porządek sobie tam zrobić. Jakoś mnie to uspokaja, nie wiem czemu. No, tak
proszę.
Mam.
Dobrze. Ja na przykład tej lokalizacji w zdjęciach bardzo często używam do znalezienia zdjęć z Tajlandii, jak byliśmy razem na wakacjach, bo no to jest tak wyjątkowe miejsce, że jakby nie mam innych zdjęć z tamtych miejsc, tylko właśnie z tych wakacji, więc łatwo mi się jest w tym odnaleźć, więc jak ktoś, nie wiem, nawet po latach pyta, czy jakąś knajpę polecamy, czy coś, no to ja sobie tam wlezę na ten Bangkok, powiększam, popatrzę, może w jakiejś knajpie robiłem zdjęcie jakiegoś dania, czy czegoś, co mi na pewno smakowało, no i wtedy łatwo jest to odnaleźć i wiedzieć dokładnie, co to jest za miejsce, nie? No bo przecież jak chodzimy, robimy zdjęcie, no to jak zrobisz zdjęcie jedzenia, nie ma w zasięgu żadnego menu, czy napisu, co to jest w ogóle za knajpa. Czasem są napisane w ogóle tak, że nie jesteś w stanie odczytać
tego. No, po tajsku, no.
No, po tajsku, czy jak jesteś w Chinach, czy Japonii, no to no sorry, no nie rozkminisz tego w żaden sposób, jeżeli nie znasz języka. Więc no zdjęcia z lokalizacją, to jest no, ratunek w takich przypadkach, nie?
Tak jest.
No.
Także taki mój kącik na dziś.
Bardzo fajny kącik. Ja jeszcze na koniec tylko dodam, że to ukłon do Norberta, który pewnie słucha, że okazuje się, że jest taka agencja, nie wiem czy kojarzysz, nazywa się European New Car Assessment Program.
Co takiego?
W skrócie NCAP. Coś ci to mówi?
Nie, nic.
Nie? No to NCAP dla osób, które kupują samochody, to jest, znaczy w ogóle no, są na przykład, chcą kupić samochód, no to NCAP jest o tyle ważne, że oni testują samochody pod względem wytrzymałości na wypadki. Mhm. Czyli wiesz, to właśnie oni dają te magiczne gwiazdki, gdzie później producenci się chwalą, że o, my to mamy 5 gwiazdek, mamy najlepiej i tak dalej.
Tak. Przypomnijmy tylko, że w tych wszystkich testach używa się mankinów.
Oczywiście.
O gabarytach, wzroście, wadze, wymiarach dorosłego mężczyzny.
Tak.
I między innymi dlatego właśnie bezpieczeństwo kobiet za kierownicą jest przynajmniej o połowę mniejsze, w takim sensie, że kierowczyni, czyli kobieta kierująca samochodem, gdyby ktoś nie lubił tego słowa, ma dużo mniejsze szanse przeżycia i dużo mniejsze szanse wyjścia z wypadku bez uszczerbku na zdrowiu niż mężczyzna.
Wow, to nie wiedziałem akurat.
Tak. Mniej więcej chyba 47% ma większe ryzyko śmierci i uszkodzeń ciała niż kierowca mężczyzna. Tak.
Strasznie dużo. Ciekawe, z czego wynika. Znaczy, jakby rozumiem, że skoro testy są robione na manekinach, no to nie sprawdzamy rzeczy, które mogłyby być dla kobiet specyficznie trudne czy szkodliwe i tak dalej, nie?
To wynika z takiego ogólnego przeświadczenia, że kobieta to jest taki prawie mężczyzna, tylko mniejszy. Mhm. A okazuje się, że to nie chodzi tylko o wymiary ciała, ale też na przykład o środek ciężkości, o rozłożenie tkanki tłuszczowej. Mhm. No i czy na przykład krążenie. I to wszystko ma wpływ, jak się okazuje, a nie zawsze się o tym pamięta.
No, ciekawe, ciekawe. Natomiast wracając do NCAP, ogłosili całkiem niedawno, to jest świeża sprawa, że, bo teraz jest taki trend w nowych samochodach, że montuje się ekrany dotykowe lub dotykowe przyciski. To znaczy, to może być, wiesz, coś, jakaś fizyczna płytka, która nie jest ekranem, albo ma jakieś, wiesz, wyświetlanie LED-owe czy coś, ale że ją, wystarczy, że ją dotkniesz, to coś się dzieje. Nie? I okazuje się, że NCAP właśnie ogłosiło, że dotykowe ekrany są zdecydowanie mniej bezpieczne w używaniu niż guziki fizyczne. Mhm. Takie, które są naklejone na przykład na kierownicy, no bo wtedy, wiesz, nie musisz ręki od kierownicy wiesz, zdejmować.
No, a teraz... nie musisz też patrzeć tak naprawdę na ten, tak. Jak jesteś już dobrze zaznajomiony z układem swojego samochodu, to możesz nacisnąć na przycisk bez patrzenia. Zresztą tak na przykład włączamy światła czy wycieraczki. Przecież nie patrzymy oczywiście cały czas na to, gdzie ta wajcha jest.
Między innymi wycieraczki właśnie są takie dość kluczowe. Kluczowym jest też włączenie świateł alarmowych, więc zwykle jest tak, że widzisz oddzielny guzik do tego raczej, nie? Ale no, jest teraz taki trend, zresztą Tesla ma ten wielki ekran i tam też sterowanie jest trochę inne. Właśnie kwestia wycieraczek jest jakoś inaczej rozwiązana, czy nawet tych kierunkowskazów. Tam jest jakieś coś dotykowego zamiast po prostu, wiesz, tej wajchy takiej fizycznej. Więc no, pojawiają się trendy, które wydają się krokiem do przodu, a okazuje się, że jednak są trochę krokiem do tyłu ze względu na to, że no jednak pod względem bezpieczeństwa nie są to najlepsze rozwiązania. No i oczywiście NCAP to może sobie mówić, w sensie no, według nich badania zostały przeprowadzone, proszę bardzo, i oni powiedzieli, że samochody, które będą miały określone funkcje zamknięte właśnie, czy możliwość ich włączania i wyłączania będzie na ekranach dotykowych lub na tam płytkach dotykowych, jakichkolwiek dotykowych w ogóle, jak to powiedzieć, sterownik? Nie, sterownik to niedobry pomysł. No ale wiadomo, no, dotykowe coś, tak? No, przycisk czy cokolwiek, no to nie dostaną 5 gwiazdek. Po prostu, że jakby no, zmieniły się te kryteria i oni tych 5 gwiazdek nie będą dawać, a całkiem niedawno, znaczy no, w sumie od początku Tesla się zawsze chwaliła tym, że właśnie w tych testach bezpieczeństwa wypadała najlepiej ze wszystkich możliwych samochodów i zawsze się szczycili tym, że tu mają 5 gwiazdek, tu 5, tu 4,8 i tak dalej, i tak dalej. No a teraz wydaje się, że jak będą kolejne modele wychodzić, no to może być tak, że przez to, że tam jest dużo rzeczy, to znaczy to trzeba też sprawdzić oczywiście dokładnie, które funkcje są na ekranie dotykowym, a które funkcje są jednak jeszcze na tej kierownicy. No ale generalnie może być tak, że Tesla już tych 5 gwiazdek nie dostanie. Myślę, że to dobrze, że NCAP zrobiło te badania i że jednak, bo ja też tak myślałem, jakby to jest taki, myślisz sobie, no kurde, wiadomo, że guzik fizyczny jednak jest łatwiejszy do naciśnięcia, jest bardziej intuicyjny, jak wiesz, gdzie on jest, to szybko się nauczysz tego i robisz to automatycznie, niż właśnie ekran dotykowy, który coś wyświetla. W jednym miejscu może się okazać, że jak jesteś w menu takim, a takim, to to miejsce robi coś, a za chwilę robi coś innego, no to teraz szukanie w menu, gdzie tutaj chcesz włączyć coś, co jest akurat ważne w tej sekundzie, może być utrudnione.
Poza tym, jeżeli masz cokolwiek na jakimś wyświetlaczu, to też zależy na przykład od warunków zewnętrznych i jak ten wyświetlacz jest widoczny.
Jasne.
Bo na przykład w bardzo ostrym słońcu i w bardzo jasny, słoneczny dzień, to może być trudno widoczne. Tak jak trudno czasami widoczne są nawet światła drogowe, w sensie na skrzyżowaniu. Ja czasami nie widzę, czy ta zielona strzałka się już świeci, czy nie świeci. Mm-hmm. Wolę stać. No tak. Zdarza się, że ktoś za mną trąbi, ale trudno. Jakby stanie jest bezpieczne, niż wyjechanie na czerwonym świetle.
No raczej tak.
A z kolei w kiedy jest już zmrok, to może to światło świecić zbyt jasno i na przykład rozpraszać po prostu. Tak jak oczywiście nas rozpraszają te wszystkie świecące ekrany z reklamami na ulicy, które moim zdaniem powinny być w ogóle zakazane. To jest po prostu, to stwarza zagrożenie.
To prawda. Oczywiście, no wiadomo, że producenci no, tam robią wszystko, żeby uniknąć tych problemów i automatyczne rozjaśnianie czy przygaszanie tych ekranów jakby na pewno jest zaimplementowane w większości z nich. No ale mimo wszystko no, jakby to generuje dużo, dużo różnego rodzaju problemów, które no, jak się okazuje w badaniach, okazuje się, że faktycznie są problemami i trzeba coś z tym zrobić. Także trzeba pewnie znaleźć jakiś złoty środek między jednym a drugim, bo to, że takie duże ekrany będą i będą dotykowe, to myślę, że tak już będzie, no bo rzeczywiście funkcji w samochodzie takich, którymi możesz sterować nawet nie jadąc, no będzie coraz więcej, no bo to się, te samochody stają się już takie wręcz dla niektórych centrum rozrywki, tu sterowanie ekranami na przykład z tyłu dla dzieci, żeby sobie mogły coś obejrzeć, no to też to trzeba wyklikać gdzieś, nie? No tam jest dużo kombinacji, ale po prostu no niektóre funkcje powinny być fizycznymi guzikami i mam nadzieję, że zostaną po to, żeby producenci mogli sobie, wiesz, przypisać, że no nasz samochód to jest super i ma 5 gwiazdek na wszystko, na wypadki i jeszcze przy okazji sterowanie też jest bezpieczne, nie? No, więc taka ciekawostka. I myślę, że to może skonkludować nasz odcinek dzisiaj.
Tak, myślę, że na dziś już naprawdę wystarczy. I popłakaliśmy, i pośmialiśmy się, było wszystkiego po trochu.
Wszystkiego po trochu. Będziemy się trochę więcej śmiać z każdym następnym odcinkiem, mam nadzieję.
To na pewno.
No, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się zdrowo i do następnego, a patronów oczywiście zachęcamy do zostania z nami na jeszcze pół godzinki miłego odcineczka After Dark. A żeby być patronem, szybka akcja, patreon.com/ywypy, wrzucacie parę dolarów i dostajecie całe archiwum After Darków, od kiedy zaczęły powstawać. Także to jest naprawdę coraz lepszy deal.
Jest za co płacić, tak? Bo cały czas płacisz tyle samo, a dostajesz coraz więcej.
No tak?
To się rzadko zdarza.
To ja nie wiem, czy można taką inwestycję zrobić.
Ja nie wiem, czy to jest legalne.
To jest bardziej opłacalne niż Bitcoin, mi się wydaje.
No, zdecydowanie.
No. Wszystkiego dobrego.
Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.